Dobrze, mówiliśmy o naszym zmartwychwstaniu, o zmartwychwstaniu osób zbawionych, o samym zmartwychwstaniu jako takim. No i dobrze będzie powiedzieć o zmartwychwstaniu innych, o tym jak to może być, jak te ciała nasze mogą funkcjonować po zmartwychwstaniu. Bo akurat to ostatnia sprawa to jest tak jakoś dosyć widoczna w opisie tego, jak funkcjonowało ciało Pana Jezusa po zmartwychwstaniu. To chyba nie jest przypadkiem nam, w ogóle nie jest przypadkiem nic napisane w Biblii. No ale jest podstawa myśleć, że takie ciała, jakie miał On po zmartwychwstaniu, będziemy mieć i my, skoro On jest pierwiastkiem czy pierwociną tych, którzy zasnęli i On zmartwychwstał jako pierwszy. Po pierwsze, oczywiście to jest ciało, które nie podlega skażeniu, nie podlega upływowi czasu, nie podlega żadnej degeneracji, nie podlega biologii, no i nie podlega również fizyce. Nie? Widać wyraźnie z tego, co jest opisane w Ewangeliach, że ciało Pana Jezusa w fizyce nie podlegało. Jest kilka takich fragmentów, ja może nie będę ich czytał, bo znacie je doskonale. W przypadku rozmowy z uczniami, którzy szli do Emaus, Pan Jezus błyskawicznie się przemieszczał z miejsca do miejsca. W przypadku, kiedy przyszedł do uczniów, którzy byli tam zamknięci, zaryglowani ze strachu przed prześladowaniami, po prostu wszedł przez ścianę i powiedział pokój wam. Czyli, krótko mówiąc, to jest coś innego, jeśli chodzi o jakieś ograniczenia. Z drugiej strony, nie wiem, czy zauważyliście, ale Pan Jezus był naraz tylko w jednym miejscu. Nie było żadnych bilokacji, nie rozmnażał się. Po prostu był naraz w jednym miejscu. Można powiedzieć za przeproszeniem, że był gorszy niż ojciec Pio w tej sytuacji, bo tamten to miał zdolność bilokacji, a tu mamy jedno ciało w jednym miejscu i tyle. Jadł razem z uczniami, prawda? Czyli jest napisane zresztą, że na górze Syjon, kiedy będzie wielka uczta, będzie wielka uczta. Będą wystawy wina, będzie mięso, będzie uczta weselna baranka. Jest napisane, że do stołu zasiądą ci z wschodu i z zachodu, z północy i z południa, zasiądą do stołu razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Czyli to ciało będzie mogło jeść. Ale już nie dlatego, że będzie tego potrzebować, tylko dlatego, że to jest przyjemne. Tutaj dochodzimy do takiego ciekawego aspektu całej sprawy, że przyjemność nie jest zakazana pod tym względem. Nie jest tak, jakoby to ciało miało być zupełnie oddzielone od przyjemności jedzenia na przykład, nie?
Ale to ciało też jest dotykane, prawda?
Tak, jak najbardziej. Tomasz dotykał. Nie, palec nie przeszedł mu przez to ciało jakoś, to nie była jakaś mgła, tylko ciało, które miało jakiś, stawiało jakiś opór, jakoś było zrobione fizyczne, no nie było takie jak nasze, prawda? I tutaj dochodzimy właśnie do takiej sytuacji, że my się poruszamy w tej chwili w ramach fizyki, materii, wszystkiego tego, co znamy. Po zmartwychwstaniu to będzie coś innego, czego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. To będzie inne, ale opisy mówią o tym, że będzie można tego dotknąć, że będzie można to poznać, bo przecież Jan poznał Pana Jezusa i to z daleka, kiedy byli na łodzi i Pan Jezus był na brzegu, prawda? Jan poznał Pana Jezusa z daleka w tym zmartwychwstałym ciele, czyli było to ciało, które było rozpoznawalne. Myślę, że rany, czy blizny dokładnie, które Pan Jezus miał na tym ciele, one pozostały na tym ciele po to, żeby On był rozpoznawalny jako On. Bo skoro
tak. Dlaczego w którymś miejscu jest napisane, że oni go poznali dopiero po tym, jak zaczął rozdzielać chleb? To chyba było Emaus.
To było wcześniej, to nie byli uczniowie, to byli jacyś inni uczniowie chyba. A druga sprawa,
też jest inaczej.
On nie bardzo dał się poznać, bo tam z tego, co pan...
Maria też mówiła, że wszyscy go nie poznali, szczerze mówiąc. Albo go poznawali po tym, jak kazał im zarzucić sieć, albo po łamaniu chleba, albo po tym, że serce mu wołało, albo po tym, jak się zwrócił do niej, do Marii na przykład. Czyli poczuć go aż poznawali.
Dziwne jest, no po kolei. Zacznijmy od Emaus. Tu jest 24 rozdział Łukasza od 13 wersetu. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, także go poznać nie mogli. Rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą i przystanęli przygnębieni. No i tam cała rozmowa się odbyła. Opowiedzieli mu, co się stało w Jerozolimie i się zdziwili się, że on tego nie wie. I przymusili, 29, przymusili, by został mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachyli, wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamał, podał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz on znikł sprzed ich oczu. Z tego, co ja widzę, to oni go nie poznali, dlatego że ich oczy były zasłonięte.
I pewnie nie jest nawet, że są trzymane były ich oczy.
No. Czyli to nie był problem tego, że go nie mogli rozpoznać w ogóle, był nierozpoznawalny, tylko dlatego, że coś się z nimi stało. Ich oczy były zasłonięte w jakiś sposób.
Tak, nie był ze wszystkimi.
No właśnie.
To co na przykład...
Bo ewidentnie na przykład w Ewangelii Jana też go, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Mogę czytać dalej?
Tak, tak.
To jest 21 rozdział, a teraz 5 werset. A Jezus rzekł do nich, dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli mu, nie. On rzekł do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował. To jest Pan. Właśnie poznawał.
Aha, czyli...
Tak, dopiero to jest identyczna sytuacja, jak prawda, wtedy, kiedy powiedział im po całej nocy łowienia, nic nie złowili, a on powiedział, zarzućcie tu ta sieć się mało nie porwała.
Tak, no zgadza się.
Jakby tutaj taki wizerunek charakterystyczny ciała nie był ważny, bo Jezus właśnie, chyba mówi, też... że tak jak potraktowaliście każdego, tak nie potraktowaliście, więc w każdym jakby była twarz, więc chyba tutaj o takich
nie o to chodzi, by to ciało poznawać.
Właśnie, tylko
przez... Ale z drugiej strony, dlaczego to ciało miało być inne? To tak jakby nie. Inna osoba, to...
Nie, bo no właśnie, żebyśmy też nie popadli w jakieś jakiś ten, nie?
Przeciwnicy powiedzą, że to wcale nie był Jezus w takim razie, tylko on tam coś powiedział i...
No, był, bardzo charakterystycznie się zachowywał, tak? Oni go poznawali po tym, jak się zachowywał, więc to jest prawda, że można było go po tym poznać.
Albo jak się do nich zwraca, bo potem Maria go poznała. Prawda?
Właśnie.
Pomyliła sobie go najpierw z ogrodnikiem.
No tak, ale najwyraźniej on był wtedy ubrany.
Tak, mogła dlatego, że się go w ogóle nie spodziewała.
Dokładnie. No. Ale z kolei wtedy, kiedy pojawił się między nimi dwukrotnie, to poznali go od razu.
I to... tylko wtedy jest pokazane, że miał rany i...
No, tylko że oni go widzieli wtedy z bliska, bo on się pojawił pośród nich w pokoju, tak jak na środku pokoju tutaj, no to jest, nie wiem, 2 metry, nie? Ale w każdym razie to jest rzecz, którą no, widzieli go prawie twarzą w twarz i go rozpoznali. A w innych sytuacjach był trochę dalej, albo był w jakiś inny sposób zasłonięty, albo oni mieli oczy zamknięte czy zasłonięte i jakaś była trudność z poznaniem, ale poznali go albo po błogosławieństwie, albo po tym, jak te sieci kazał rzucić. Czyli poznawali również Pana Jezusa po tym, jak się zachowywał.
Ale jeszcze jedną sekundę, bo jest też faktycznie, że jest poranek, że na przykład w Ewangelii Jana, jak wszedł do tego miejsca, gdzie wisi na ziemi, to rzekł do nich, pokój wam, a to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Mhm. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Mhm. Czyli go po tym rozpoznali.
Tak, poznali. Zresztą w Łukasza jest napisane, że on, Pan Jezus mówi do nich, żeby się nie bali, bo to nie jest duch. 24 rozdział Łukasza, od 36 wersetu. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im, czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, a że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Czyli po prostu najwyraźniej poznali go.
Ja nie wiem, czy muszę się skrywać. No. Co? Która jest tuningowana, szanowni.
No bo my poznajemy człowieka głównie po twarzy, prawda? A tutaj jest pokazane, że to absolutnie nie, nie w przypadku Chrystusa, więc po ranach, prawda? Po słowach, po błogosławieństwie, ale nie po, więc pewnie tam jakoś.
Może też jest taka kwestia, no bo jeśli Jezusowi zostały rany, no to nie jest powiedziane, że zostały mu tylko w rękach. Mhm. Już cała męka, którą przeszedł, to jeśli miał jakieś blizny, które mu jeszcze zostały, to na całym ciele pozostały.
Mhm. Ale mi się wydaje, że w tym samym fragmencie nie chodzi o to, że oni go poznali po rana. Oni go poznali, tylko skoro umarł, to uważali, że jest duchem i potem im pokazał rany, żeby pokazać, że nie jest duchem, a nie po to, żeby go poznali. Mhm.
No ale nie wiem, możemy się chyba umówić, że go w ogóle go poznawali, czyli może to spokojnie można przyjąć, że to co będzie po zmartwychwstaniu, będzie po prostu poznawalne. Nie tylko dlatego, może tak, nie tylko dlatego, że znaliśmy człowieka, jego wygląd, ale po jego różnych innych cechach na przykład, po jego, po tym jak się zachowuje, po tym jak tam się modli. To też jest ciekawe, dlatego że...
Jest
bardzo ciekawe, prawda? Dlatego, że tutaj już nie zachodzi wyłącznie takie poznanie cielesne, tak. Prawda? Poznanie człowieka jest na... No, poznanie człowieka jest takie głębsze i po tym też poznajemy tego człowieka, prawda? Czyli nie idąc za głęboko i za daleko z kolei w jakieś przeduchowienie, ale jednak to jest takie poznanie głębsze niż takie z zewnątrz, z pozoru właśnie, jak Darek mówi.
Bo nawet z tego Emaus tam szli, to przecież oni jednak na pewno zwrócili uwagę, kto się do nich zbliżył, a jednak nie potrafili poznać, prawda? W tym momencie. Bo przecież każdy, kto do nas się zbliża, patrzymy na jego...
Ale tam jest napisane, że mieli jakoś oczy zasłonięte. No to należy przyjąć, że tak było, prawda? Tak miało być widocznie, prawda? Chodzi o to, że nie należy przeduchawiać pewnych rzeczy, ale zwrócić uwagę na fakt, zresztą Paweł coś takiego potwierdza, ciekawego, że mówi, że nie znamy już Chrystusa według ciała, prawda?
I oni musieli
tak jak znaliśmy.
I dopiero według ducha mogli go rozpoznać.
I to jest ciekawe. I nikogo już tak nie znamy.
Amen.
Prawda? To jest może, ja to przytoczę, bo to jest bardzo interesujący werset.
To jest chyba drugi list do Koryntian.
5 rozdział, wersety 16-17. I bardzo ciekawie to jest powiązane. I jeszcze może od 15. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jest powiązanie między jednym a drugim i jest coś takiego, że nie znamy już według ciała, tak jak znaliśmy wcześniej. Chociaż apostołowie mogli i znali według ciała tak, jak Jezus wyglądał w ciele jeszcze ziemskim, czyli w ciele przed zmartwychwstaniem.
Ja myślę, że to jest celowy, na przykład ten opis, powiedzmy, drogi do Emaus, uczniów, którzy mieli zasłonięte oczy, jest powiedziane, prawda? I poznali to dopiero właśnie po geście, po jakimś zachowaniu, po tym, że nauczał i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, po świadectwie, nie wynikającym z wyglądu, tylko z czegoś innego.
Tak.
Jest to moim zdaniem celowe, po prostu mamy to tak zobaczyć.
Tak.
I na pewno ma nam to zasugerować właśnie taką rzeczywistość, w której nie będziemy polegać na tym, co zewnętrzne, tylko...
Dokładnie.
Poza tym, że można. To mogli być też ludzie, którzy nigdy nie byli tak naprawdę bardzo blisko Pana Jezusa. Mogło tak być.
Mogło tak być.
Po prostu była grupa ludzi, którzy żyła z Nim na co dzień, ale też byli ludzie, którzy przez zwiastowanie tych najbliższych też dowiadywali się o Jego życiu. Poza tym te wydarzenia z ostatnich dni, nie każdy był blisko. I Golgoty, i nie wiem, i tych spraw związanych z aresztowaniem i tak dalej. I tego dziedzińca, prawda? Przecież
tak.
Po prostu fizycznie nie może jeść, by każdy z tych uczniów mógł być blisko i widzieć Go naprawdę blisko. Ale po prostu mogli Go tylko... Może go rozpoznawali z daleka.
Tak.
Nam też się zdarza, nie wiem, mieliśmy może takie doświadczenie. Po prostu ja widzę, no wydaje mi się, że ja już widziałem tego człowieka, to znaczy nie, że widziałem, tylko że jakiś podobny człowiek do tego, którego znam, a to przecież on nie jest tym człowiekiem. No, może oni też mieli jakieś takie podobne skojarzenie.
No, no zgadza się, zgadza się. No taka ciekawa refleksja kaznodziejska mi się nasuwa. Jak blisko znamy Pana? Czy go znamy z opowiadań? Czy go znamy z obrazów? Czy go znamy z wyobrażeń? Czy go znamy rzeczywiście, z obcowania z Nim? Bo Pan Jezus... Tak. Pan Jezus powiedział, że powołał uczniów po to, żeby z Nim byli. Tak? I ci, którzy z Nim byli, to Go rozpoznawali. I to nie dlatego, że oni poznali Jego po... No bo ileś tam tysięcy osób widziało Pana Jezusa, jak głosił nad jeziorem, czy tam na górze, czy gdzie indziej, prawda? Oni też Go widywali. Ale oni Go poznali inaczej i rozpoznawali Go inaczej. Czyli jeżeli Go poznali blisko, to Go rozpoznawali z bliska. I to jest dokładnie to samo do nas. I czy my tak naprawdę znamy Pana Jezusa, czy Go rozpoznajemy, czy znamy Go z daleka, z tego, co ktoś nam powiedział, albo w ogóle z takiej znajomości.
Albo słyszeliśmy.
No.
Owce moje znają mój głos.
Tak, zgadza się.
No to te dwie owce... Coś mi zajmał.
No.
Ale oni wtedy mieli, oni wtedy znali Jezusa umarłego, więc tu działało to, ta była ta zasłona, że Jezus był dla nich umarły.
To pamiętali.
To pamiętali.
Tak. Oni żyli tym, co było ich rzeczywistością. Jezus umarł i tragedia, i prorok wielki, i co się stało, prawda?
Zgadza się.
Ale tego poznali, prawda? Poznali, mieli, przecież nie był taki jak Pan, nie, prawda?
No aż tak bardzo zaciemnieni nie byli, widać, bo ta historia była dłuższa w tym.
Ale wiesz, to...
musiał być więcej rzeczy.
My byśmy też mieli potężny problem, gdyby tak było, że jak mamy problem z rozpoznaniem Pana, to nas kasuje na przykład, nie? No nie kasuje, Bogu dzięki, daje nam się poznać. I korzystajmy z tego, że daje nam się poznać. O to chodzi, żeby korzystać. No my niestety czasem nie korzystamy. Taka inna sprawa jest jeszcze, że zauważcie, że Pan Jezus jak się objawiał już później w chwale, na przykład objawiał się Janowi, objawiał się Pawłowi, no to objawiał się rzeczywiście w chwale swojej i to robiło takie wrażenie, że ci ludzie padali na twarz. I z tego, co czasem czytamy na przykład, że ludzie mają jakąś wizję Pana Jezusa, na przykład chwale, prawda, to one są dość podobne. Jest chwała, jest jasność, nie widać twarzy, nie widać rysów, ale jest coś, co... I wiedzą, że to On.
Ale nie zwraca uwagi to, co zewnętrzne.
Dokładnie. I to jest ważne, dlatego że istnieje również inna, że tak powiem, istnieją inne teorie, które mówią o tym, żeby sobie Pana Jezusa wyobrażać. Na sposób właśnie taki, jakiego się pamięta z różnych obrazów, czyli tak zwana wizualizacja. I ona, ta wizualizacja najczęściej prowadzi nie do tego, żeby poznawać Pana Jezusa właśnie głębiej, właśnie w chwale, właśnie po tym, jaki On jest, bo Go znam, tylko sobie wyobrażać na przykład tego, jak widzieliśmy obraz jakiśkolwiek.
Ale w jakim celu ta wizualizacja?
No po to, żeby Go...
To mistycznie Cię
przybliża. Niestety te wizualizacje są bardzo często po to, żeby ten Pan Jezus, którego wizualizujemy, żeby On zaczął w naszym życiu działać. Przy czym to jest strasznie niebezpieczne.
Przestajemy według ducha poznawać Chrystusa.
Dokładnie.
My zaczynamy...
Wyobrażenia, a nie
tak. Najgorsze jest to, że On zaczyna faktycznie działać. Bo to nie jest ten Jezus.
Już jest z nami. Tak.
Tak. To nie jest ten Jezus. Po prostu to są już praktyki okultystyczne, które są w Kościele niestety dość powszechne. I mówi się ludziom, słuchajcie, wyobraź sobie Pana Jezusa.
Albo popatrz na obraz świętej Faustyny.
Popatrz, dowolny obraz. Dowolny. Wszystko jedno. Jak go pamiętasz? Wyobraź sobie go i niech on wejdzie do twoich wydarzeń w twoim życiu na przykład.
Jeśli jesteś niski, to zawsze on będzie wysoki.
Także to jest bardzo niebezpieczne i przed tym bardzo trzeba ostrzegać. Ja byłem świadkiem takiej historii, kiedy proponowano ludziom coś takiego, żeby cofnęli się w wyobraźni w jakieś tam wydarzenie, które kiedyś tam w ich życiu coś tam spowodowało, jakąś tam traumę, i żeby sobie wyobrazili, jak Pan Jezus przychodzi do tego wydarzenia. I niech sobie wyobrażają takiego Pana Jezusa, jakiego znają, obojętne, z jakiegoś tam jednego obrazka, drugiego, trzeciego, piątego. Tak.
Księdza Rada, tak? To była
jakaś... Nie, to nie jest... To jest w zborach również dość powszechne. na bo istnieją takie teorie i takie usługi. Takie usługi.
To tak z psychologią się trochę mieszka.
Tak, z psychoterapią. I to są niestety wzięte stamtąd. Wzięte stamtąd, przerobione na nasze, jak to się mówi w cudzysłowie. No i teraz ludzie zaczynają robić, mówić, szukać. I najgorsze jest to, że szukają i co? No przecież diabeł na to wszystko bardzo chętnie odpowiada, prawda? Bo on podsunie przewodnika, który zacznie mówić, zacznie żyć swoim życiem, zacznie doradzać. I człowiek jest już wtedy gotowy. I przed tym warto ostrzegać.
Przecież konferencja prowadzona przez Dale'a Andersona, na której to, że tak powiem, w tym akurat miejscu zostało zapoczątkowane, to działa w ten sposób nadal. On w ten sposób tą praktykę prowadził. Przekazał właśnie wyobrażać sobie, że Jezus wisi na krzyżu i że teraz mają swój strach wkładać w jego bok, a krwi nabierać i wcierać sobie.
Zamiast czasem prowadzić na stworzyciel odważny. Bogu, to na czym idzie?
No.
Taki był magik?
To i rok wstawienników, ten, który jest poseł, oni go zapraszają, na konferencję towarzy, które się odzywają. Cała masa zborów jest zaangażowana w to, a nowe przymierze siedzi w tym obiema nogami, po prostu. Zresztą się wzięły naciski na uwielbienie i wszystko inne.
Jest w liście do Koryntian napisane, że to jest 5 rozdział 2 listu, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I to jest dokładnie to, prawda, że poznajemy Pana Jezusa nie w oglądaniu, nie dlatego, żeśmy Go kiedyś widzieli, albo mamy gdzieś tam jakiś Jego obraz i mamy sobie Go ponownie przypomnieć, bo to jest to jest bałwochwalstwo. Zobaczcie, że obraz, i dlatego Pan Bóg mówi tak, nie widzieliście na Chorebie żadnej postaci, prawda? I to, co w Starym Testamencie jest mówione, nie widzieliście na Chorebie żadnej postaci, to apostoł Paweł jakby mówi dokładnie to samo, nie znamy już Chrystusa według ciała. I jeżeli tak, to znaczy, żebyście przypadkiem nie zrobili czegoś takiego, że wytworzycie sobie jakiś obraz w umyśle, który będzie tak naprawdę zastępował wam relację z Bogiem przez oglądanie, zamiast relacji duchowej przez wiarę. Można to zrobić i można naprawdę nieźle wsiąknąć. I przed tym trzeba mocno ostrzegać. Następna rzecz. Chyba, że są jakieś pytania odnośnie tego jeszcze. Czy ewentualnie jakieś komentarze w sprawie ciała. No, mamy jeszcze powiedziane, Pan Jezus powiedział faryzeuszom, saduceuszom dokładnie powiedział, że przy odrodzeniu tam nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Nie będą się żenić i za mąż wychodzić. A tam było pytanie dosłownie o współżycie po prostu postawione. Pamiętacie ten fragment, prawda?
Z kim ta staruszka będzie?
No bo miała 7 mężów, prawda, czy iluś tam i teraz jest pytanie, jak to będzie, prawda? No praktycznie, jak to będzie w niebie? No Pan Jezus mówi, nie będzie po prostu.
Jak aniołów przyjmować będziecie w domu, bo to dotyczy też, że te aniołowie w postaci ludzi są, czyli może wygląd może być taki człowieczy tak naprawdę, nie? To tak by potwierdziło nawet Jezus też, bo kości miał
Czy aniołowie tak wyglądali po prostu, no, to nie ma się co dziwić, nie? I dlatego jest napisane, że ludzie, niektórzy aniołów gościli i nawet o tym nie wiedzieli. No ale to już tak jest, to dobrze jest być gościnnym po prostu, żeby sobie czasem nie było tam.
Można wnioskować, że te ciała będą tak wyglądały takie ludzkie, nie?
Tak, no po prostu. Na to wygląda, że tak będzie. Zresztą wynikałoby to w ogóle z całości tego planu, prawda? Bo w końcu, jak mówiliśmy na początku, jest pewien początek tego planu, jest pewien koniec. Początek był taki, że człowiek miał być z Bogiem na zawsze. Nie był, bo się zbuntował, ale Pan Bóg to naprawił. Więc tak naprawdę to znowu będzie człowiek. I to będzie człowiek, to będzie ziemia, to będzie niebo. Zauważcie, to wszystko będzie to. Tylko nie takie samo. Będzie nowy człowiek, czyli nowi ludzie, na nowej ziemi, pod nowym niebem. Czyli pojęcia są takie same, tylko będzie jakość będzie inna. No, tak.
Niewyobrażalna.
No i jeszcze, nie wiem, porządek jakiś ewentualnie, żeby zrobić w tych sprawach dotyczących tak zwanych pojęć ludowych. To, co mówiliśmy o Szeolu, prawda? Z Hadesem. To, co było przełożone na grecki po prostu w Nowym Testamencie, czyli kraina umarłych jako Hades, Tartar dla upadłych aniołów, czyli najgłębsze części Hadesu. I tutaj jest pewien problem, dlatego że ludzie używają takich pojęć jak Gehenna, używają takich pojęć jak piekło i z drugiej strony i w objawieniu czytamy, że piekło zostało wrzucone do Gehenny. Więc mamy...
Piekło
w piekło. Tak, piekło w piekło.
No cóż, tylko Gehenny używają. Gehenna to jest takie mało chyba.
Będzie taki moment, i to już przejdziemy do zmartwychwstania na tak zwanym sądzie ostatecznym. Zauważcie taką rzecz, bo mówimy o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym, bo bez tego mamy również, będziemy tak czy inaczej mówić o sądach, czy sądzie. W liście do Hebrajczyków jest napisane o sądzie wiecznym. I nie jest to sąd, który trwa wiecznie, bo opis tego sądu mówi, że on nie trwa wiecznie. Zostali osądzeni i następnie stało się z nimi to i to. Sąd wieczny jest dlatego, że jego skutki są wieczne. Po prostu. Bóg sądzi w różny sposób. Sądy Boże są różne. I między innymi dlatego jest takie pojęcie jak sąd ostateczny. Ten sąd jest ostateczny, jego efekty są wieczne, no ale Bóg od różne inne sądy również czyni. I nawet Paweł pisze o tym, że jeżeli spożywamy wieczerzę, to powinniśmy sami siebie doświadczać, prawda? Pierwszy list do Koryntian 11. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Czyli Pan Bóg potrafi sądzić nas. Sądzić tu na ziemi, tu i teraz. Dokonywać sądów i w wyniku takiego sądu na przykład ktoś, kto spożywa niegodnie wieczerzę pańską, może na przykład zachorować albo może umrzeć. No bo tu jest napisane wyraźnie, że wielu zasnęło albo choruje. W wyniku sądu z powodu tego, że niegodnie spożywali wieczerzę pańską. Natomiast Pan Bóg nas sądzi po to, żebyśmy ze światem nie zostali potępieni. To jest interesujące a propos nieutracalności zbawienia. Bo po to nas Pan Bóg wychowuje i sądzi, żebyśmy przypadkiem nie znaleźli się w takim stanie jak świat, który zostanie potępiony. I żebyśmy wraz z nim, ze światem, nie zostali potępieni.
Piotr pisze, że czas rozpocząć sąd
od domu Bożego.
Abyśmy nie trafili dokładnie na najgorszy sąd.
Bo Bóg sądzi za życia, sądzi ludzi, sądzi narody i dokonuje takich sądów. To też nie jest tak, że Pan Jezus to jest taki fajny ziomal do poklepania w plecy, który tak naprawdę nie będzie robił nam nigdy żadnej krzywdy, bo czasami musi to zrobić dla naszego dobra w ramach sądu. Dokładnie. Rani, ale i leczy. I Bóg jest taki, dlatego należy się Go bać. I dlatego Pana Jezusa nie należy traktować jako tego, który chodził i taki był mięciutki. Dlatego, że no, jest to Bóg Wszechmogący, który również będzie karał i będzie sądził. Jeżeli byśmy wrócili do objawienia teraz, do 20 rozdziału, no i ten sąd wieczny. Tu jest napisane o sądzie ostatecznym. No i pamiętamy to, co było napisane u Daniela 12:2, że jedni się obudzą, czy zmartwychwstaną ku życiu wiecznemu, a inni ku wiecznemu potępieniu. I tu jest mowa o tych drugich. Widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. No to to piekło, o którym tu jest mowa, to jest Hades. To nie jest jezioro ogniste, czyli tak zwana poczekalnia, prawda? W cudzysłowie. Hades wydał umarłych, ponieważ był to moment, w którym oni musieli się już stawić na sąd. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. Zauważcie jedną rzecz, że zostały otwarte dwa rodzaje ksiąg. Księga żywota i księgi. Według i tam musiały być zapisane uczynki, ponieważ według tych uczynków zapisanych w księgach każdy z tych ludzi został osądzony.
Czyli każdy ma swoją księgę.
Każdy ma swoją księgę.
Wierzący, niewierzący.
Tak. I to jest w kilku fragmentach też napisane już w Starym Testamencie o tych księgach. Jeżeli, 15 werset, jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Czyli mamy dwie kategorie tutaj. Jedna kategoria jest taka, że albo ktoś jest zapisany do księgi żywota, albo nie jest. I to jest kategoria być albo nie być z Bogiem. Czyli być albo nie być z Bogiem to jest na podstawie tego, czy ktoś jest zapisany w księdze żywota, czyli ma żywot wieczny, albo nie jest zapisany w księdze żywota, czyli nie ma żywota wiecznego. Natomiast odrębną kategorią jest to, jaki będzie wyrok. Bo wyrok jest na podstawie uczynków. Ci ludzie nie mają żadnej ochrony ze strony krwi, ponieważ jeżeli ktoś jest sądzony na podstawie, wyłącznie na podstawie uczynków, to nie ma szans. Po prostu nie ma go w księdze życia, nie jest krwią oczyszczony, w związku z tym jest na podstawie uczynków osądzony zgodnie z tym, jak czynił. I są takie fragmenty u proroków, kiedy Bóg mówi na przykład, że włożę ich uczynki na ich głowy. Czyli będą sądzeni proporcjonalnie do tego, jak żyli. I to jest już kwestia tak zwanego wymiaru, wyroku. Czyli wymiar kary będzie proporcjonalny do uczynków, natomiast sam fakt spędzenia wieczności tu i tu będzie zależny od tego, czy ktoś ma żywot wieczny, czy nie. I to, ten fragment wyraźnie zaprzecza takiemu zgadywaniu, takiemu myśleniu, że no przecież Pan Bóg mnie jakoś tam przepuści. Przecież ja nie jestem taki zły. Zrobiłem w życiu więcej dobrych rzeczy niż złych, w związku z tym sprawiedliwy osąd nie będzie dla mnie niekorzystny. Tak, ludzie nie rozumieją tego, że to nie od tego zależy fakt, czy będą tu, czy będą tu. Nawet jeżeli mieli w życiu więcej dobrych uczynków niż złych, ale nie są zapisane w księdze żywota, to niestety te dobre ich uczynki były tak zwanymi uczynkami martwymi. One nic im nie dadzą w sensie zbawczym. Natomiast ich wina ciąży na nich i gniew będzie się na nich wylewał. Ten robak, weź przypomnij o tym robaku i o tym, co tam jest napisane, bo to było ciekawe bardzo.
No tak. Jest w hebrajskim słowo. To jest związane z technologią, jak to nazwijmy. Jest słowo określające robaka pewnego, z którego wyrabiano purpurę. W związku z czym słowo na purpurę i na tego robaka to jest to samo słowo. No, brzmi to tola. I w Izajaszu, no bo Jezus mówi, że robak ich nie umiera. On tutaj cytuje Izajasza, czyli 66 rozdział, gdzie Izajasz właśnie to pisze. W zasadzie to jest ostatni werset Izajasza, to już pamiętam. Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą brzydliwością dla wszelkiego ciała. I teraz tu występuje słowo tola, jest tłumaczone robak. Ale co ciekawe, w pierwszym chyba rozdziale Izajasza, nie pamiętam, w którym miejscu jest o wybieleniu.
Wasze uczynki?
Tak, właśnie.
Czy wasze winy są jak skrwawiona szata?
Choćby wasze...
To jest 18 werset pierwszego rozdziału.
Właśnie, o, właśnie. Jest tutaj napisane, choćby wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbielają, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. I tutaj w miejscu, gdzie jest o szkarłacie, tu akurat jest to przetłumaczone szkarłat, jest znowu tola. Czyli ogólnie to jakby skojarzenie i ten robak, i szkarłat jest skojarzone z grzechem. Więc jest to, trzeba na to spojrzeć to jakby oczami takiego człowieka, który tym językiem mówił. Jak czytał ten tutaj w pierwszym Izajasza werset, że grzechy są czerwone jak szkarłat, było tola, a potem czytał koniec Izajasza, że tola ich nie zginie, to mogło mu się kojarzyć tylko, no, jeśli chodzi o sąd ostateczny i tak jakby ostateczny stan potępionych, to mogło mu się to kojarzyć wyłącznie z grzechem, bo przecież od tego to zależy, gdzie trafi. No i to też wskazuje na to, że właśnie, że tu może niekoniecznie chodzi o jakiegoś fizycznego robaka, który tam kogoś będzie trawił, ale że własne grzechy ludzi będą ich trawić przez całą wieczność, bo my jesteśmy od nich wolni.
I to by się nawet zgadzało z tym, że grzechy zostaną włożone na ich głowy. Bardziej dosłownie, niż by się wydawało. Czyli to
i one nie giną.
No, drugie, że oczyszczenie.
Bo nie są w żaden sposób ani przykryte, ani zgładzone, prawda? Tylko krew Chrystusa gładzi grzech. Inny grzech nie zostaje zgładzony. Czyli z tego by wynikało, i to wydaje się sensowne, że człowiek po prostu przez całą wieczność będzie żył ze swoim grzechem, który będzie go trawił.
Był jakiś taki stary polski film, w którym ci, którzy w piekle się znaleźli, cały czas ten, który dusił swoją teściową, dusił ją cały czas. I już miał tego tak dość. Nie chciał już jej dusić, a dusił. To jest taki obrazek tylko.
To bo między nimi a piekłem też tak nie pokazano, nie?
Jest, po prostu to jest tak, że my mamy jakieś takie gdzieś tam ludowe jakieś przyzwyczajenia, obrazy, wychowani zostaliśmy w jakimś tam środowisku, no to nam to mówiono, prawda? Czyli te wszystkie kotły, te wszystkie tam smoły i różne inne rzeczy, no to właściwie to nie o to chodzi, że ktoś nam będzie gotował tam nas, to już nie, ale że grzeszników ktoś będzie gotował w smole przez całą wieczność. Przypuszczam, że to będzie dużo gorsze. To znaczy taka trawienie własnym grzechem, który będzie trawił człowieka przez całą wieczność. Proporcjonalnie do tego, co uczynił. No bo to jego grzechy będą go trawić, prawda?
To też jest napisane ogień i cierpienie, nie?
Tak.
Ich nie gaśnie, czyli cierpienie ich nie.
Dokładnie, rozstaje. Dokładnie. Dlatego jest płacz i zgrzytanie zębów. Dlatego też są ciemności zewnętrzne. To są też takie sprawy, które znowu co do jeziora ognistego, prawda? Mamy tutaj opis rzeczy, które dla nas są niepojmowalne, bo są już poza naszą fizyką, poza naszym światem.
I pan jest tam duszy też, nie?
Pewne rzeczy Pan Bóg chce nam przybliżać, bo nie jest w stanie powiedzieć nam dokładnie, jak to wygląda. Nie wiem, czy pamiętacie, jak na przykład prorocy czasem pewne rzeczy opisywali, to nie byli w stanie tego po ludzku nazwać. No więc opisywali to, co widzieli. Widzieli rzeczy, które są niepojmowalne dla człowieka. No i w związku z tym można powiedzieć tak, będzie takie miejsce, które jest nazwane jeziorem ognistym. Będzie taki stan, który będzie wieczny, będzie ciągły, będzie związany z odpowiedzialnością za grzechy i bardzo możliwe, że będzie związany z trawieniem człowieka przez jego własny grzech, przez wieczność. Człowiek będzie w ciele zmartwychwstałym, a więc niezniszczalnym, czyli to się nie skończy nigdy. I to, co opisuje wiele fragmentów, które one są różne bardzo właśnie, te płacz i zgrzytanie zębów, te wszystkie takie, one sugerują no po prostu grozę tego stanu. Więc można sobie darować tak zwane ludowe opisy tej smoły i kotłów, ale jeżeli zobaczymy, jak to wszystko jest opisywane, to naprawdę groza tego miejsca jest przerażająca. Gorsza niż te takie jakieś... Zresztą te wszystkie kotły i te wszystkie widły i tak dalej, to wszystko zostało gdzieś tam użyte przez diabła, żeby to ośmieszyć, żeby to spłycić, żeby tak naprawdę ludzie polubili to.
I żartowali
z tego.
Może nawet nie polubili, ale żeby to dla nich...
Ludzie wolą piekło. Wolą piekło, bo to jest ciekawe.
A mnie jest ludzi nie lubią.
Tak, już słyszałem taki...
Właśnie coś takiego powiedział, chyba Mike Twain albo Bernard Shaw, który z tych zabawnych facetów powiedział coś takiego, że w piekle na pewno będzie o wiele ciekawie.
Ciekawie, tak.
Inaczej jest mówię, nie?
Ludzie ciekawi.
To niedawno nawet słyszałem, jak jeden z polityków powiedział, że dobro jest po prostu nudne. Dobro jest nudne. Zło jest ciekawe. No i ja słyszałem, nie lubię opowiadać dowcipów, ale to i tak nie będzie na rozgrzewkę, więc nie ma problemu.
Uniknąłem tego.
Uniknąłem tego, nie? Ale słyszałem taki dowcip o tym, jak Goebbels trafił do piekła i zdziwił się niepomiernie, że to wszystko tak wygląda, jak wygląda. I pyta się tam odpowiedzialnego, co się dzieje, dlaczego to tak wygląda. On mówi, no bo to była tylko propaganda. Miało być inaczej, no. Miały być wino i śpiew i tak dalej, a to była tylko propaganda. I ludziom się zdaje, bo mają jakąś tam propagandę wyrobioną.
Reklama też.
Reklama, tak.
A co to znaczy?
Daria właśnie, pamięta tak kiedyś przyszła i właśnie, że taki dowcip, że to chyba wśród dzieci nawet, takie to było dla nas śmieszne w sumie i zastanawiające i prawdziwe, bo mówi, że człowiek miał stanąć przed wyborem, czy chce iść do nieba, czy do piekła, no i w niebie tam nic tylko się modlą i wielbią Boga, aż w piekle tam, to dyskoteki, no, imprezy i tak dalej, wybrał oczywiście piekło, nie? Chodzi tam i gdzie to wszystko? To tylko reklama.
No tak.
Jak ona to powiedziała, to rzeczywiście sprawdza.
Ja bym chciała ten werset, o którym mówiłeś, że powstały żarty, piekło do piekła wrzucone, ale w objawieniu mam tylko Brytyjkę otwartą. 20 rozdział, 14 werset. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Nie ma tego wyrazu Tartar.
No bo to nie Tartar, bo tu chodzi o Hades.
No nie ma żadnego z tych wyrazów. Może
być śmierć i odpłyn.
No, tam jest śmierć i odpłyn, tak?
Mm-hmm. A to też nie tak. To też nie jest. Chyba, że to inny werset. Anioł też czynił odpłyn.
No, tu jest to akurat opis sądu ludzi. Tu nie widać, żeby w tym opisie był sąd aniołów. To po prostu nie jest to opisane. No, dla nas ważne jest to, co się stanie z nami, prawda? Więc Pan Bóg nie ma obowiązku wszystkich szczegółów, wszystkiego nam przedstawiać. Natomiast rzeczywiście śmierć i Hades, bo tak tu jest napisane dokładnie, dosłownie, zostały wrzucone do jeziora ognistego.
Który to jest werset?
14, dokładnie.
A tu pisze śmierć w
piekło.
W interlinii.
W interlinii, ja mówię o oryginale, dlatego że to jest właśnie ten problem, że piekło i jezioro ogniste i tak dalej, i tak dalej.
A powiedz Krzysztof, czy można jakkolwiek, powiedzmy, uściślić? Co to będą na przykład ciemności zewnętrzne i czy to już jest ten stan, powiedzmy, stan z jeziora z Gehenny, czy też może to jest stan jakiś jeszcze przed? Czy to jest
tak, jak to? Ja to łączę, to znaczy dla mnie te wszystkie opisy są komplementarne, czyli one się uzupełniają i one mają za zadanie pokazać grozę tego miejsca, natomiast nie są opisami ściśle technicznymi, dlatego że opisy techniczne nie mieszczą nam się w głowie po prostu. To jest rzeczywistość ponad nasze wyobrażenie, więc ja to traktuję jako ilustrację. Bo gdybyśmy mieli traktować to technicznie albo technologicznie, stosując nasze miary, że tak powiem, różnych rzeczy, to mielibyśmy z jednej strony jezioro ogniste, które powinno być jakąś łuną świecić, a z drugiej strony miałoby to być ciemnością zewnętrzną, co jest sprzeczne jedno z drugim, prawda? Więc to mnie naprowadziło na taki tor, na taki tok myślenia, że to są rzeczy, które nie do końca są technologicznie nam pokazane,
na wycieczkę,
tylko ilustracją grozy tego wszystkiego.
Wiesz, bo ja tak spotykam na przykład właśnie z jakimiś takimi interpretacjami, które starają się przybliżyć i powiedzmy, istnieje taka koncepcja, mniej więcej domyślasz się źródła tej koncepcji, która mówi, że ciemności zewnętrzne to jest to miejsce, w którym ci, te głupie panny, czyli te, do których Jezus powiedział, nie znam was, kiedy wróciły do Niego.
Nie jestem pewien, no dobrze.
Że te panny tam właśnie wylądują w ciemnościach zewnętrznych.
No tak jest napisane, no bo...
Twój Krzysiu.
No tam jest chyba tak napisane, że zostały wyrzucone w ciemności zewnętrzne.
Tak, ale że to jest... Że w ciemności zewnętrznej, ale że to jest to miejsce, w którym one przebywają aż do momentu, kiedy... Jakby to jest koncepcja czyśćca taka. Spotkałeś się z tym, nie?
Z koncepcją czyśćca się spotkałem.
Ale to nie jest chyba katolicka. Nie o tym mówię, że to jest katolicka.
Przede wszystkim 10 panien nie zostały wrzucone w ciemności zewnętrzne. To nie tak.
Zamknięto
drzwi. Nie. To słudzy, którzy dostali talenty, zostali. Jeden z nich, ten, który został potraktowany jako sługa zły. Nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest to w tym miejscu.
A można to połączyć z objawieniem 22 na zewnątrz, są psy, wyślarze, rozpustnicy, zabójcy,
No tak, myślę, że tak, bo to są, to tak, no to jest miejsce oddalenia od oblicza Bożego, to o którym mówi pierwszy Tesaloniczan 1, chyba 9, że to będzie kara w miejscu oddalonym, wiecznym oddalonym od oblicza Bożego i chwały Jego. No, będą to ciemności zewnętrzne. I właśnie ja staram się uniknąć właśnie technologii tutaj, żeby nie mieć takich wyobrażeń, że to jest nasz ludzki, ziemski ogień, że to są jakieś tam ciemności, które u nas mogłyby się jakoś kojarzyć. To są rzeczy, które są ilustracją, przybliżeniem tego, co się ma stać, prawda? Jeżeli to tak przyjmiemy, to wtedy te wszystkie opisy są komplementarne i nie służą właśnie temu, żeby nam technicznie pokazać, jak to będzie, bo nie o to tu chodzi. Tylko chodzi o to, żeby wskazać na grozę tego stanu i tego miejsca. I nie widzę tutaj nigdzie w tym miejscu, gdzie sługa na przykład jest wrzucany w ciemności zewnętrzne, nie widzę tu miejsca na doktrynę o czyśćcu. Bo tutaj nie jest napisane, że on został wrzucony z jakąś tam nadzieją, że coś się zmieni.
Jeszcze doktryna o czyśćcu tutaj ewentualnie może stwarzać fakt, że został nazwany sługą. I jako ten bezużyteczny sługa musi jeszcze jakby ponieść karę za swoją bezużyteczność, ale nie traci statusu sługi na tej zasadzie.
Ale gdzie tak można powiedzieć, że nie traci statusu sługi?
No wiesz, bo są tacy, którzy mówią o nieukradzalności.
Jego status jest taki, że jest na zewnątrz.
Ale sobie tak zrobili.
Ale sąd będzie ukradł i koniec. Jeden dla pochwyconych będzie trybunał, a pozostałych będzie sąd ostateczny.
Oczywiście. W ogóle jeśli chodzi o sam czyściec, to czyściec jest, jeśli chodzi o samą doktrynę, to czyściec jest dla dusz, a nie dla ludzi zmartwychwstałych. Więc to nie jest tak, że to ludzie zmartwychwstali jakoś tam cierpią w czyściu, tylko dusze, zanim będą sądzone, czy zanim człowiek będzie sądzony, jakoś tam są jeszcze oczyszczane. To są dwie różne rzeczy. My mówimy, nie ma, oczywiście. Ja mówię o doktrynie czyśćca, o tej nauce, czego ona dotyczy, a nie, że ona istnieje i że ona jest biblijna. Także to zupełnie, jedno z drugim to zupełnie nie gra. No, nieużyteczny sługa będzie po prostu wyrzucony na zewnątrz. No i koniec, na zewnątrz są psy, czarownicy i wszyscy inni, prawda? Guślarze. Psy, tak, no bo tutaj nie chodzi o te biedne zwierzęta, tylko i to jest też dowód na to, że znowu trzeba czytać od początku do końca, bo jeżeli apostoł Jan pisze Apokalipsę, to pisze do ludzi, którzy przeczytali już, kim są psy. I przeczytali to przecież w Starym Testamencie, czyli w Torze.
I wiele innych rzeczy już przeczytali,
dokładnie, tak. I psy to byli nierządnicy świątynni po prostu. Więc to o to chodzi. Nie chodzi o policję, nie chodzi o zwierzęta, chodzi o nierządników świątynnych.
Czyż to znaczy, że ci ludzie, którzy są zbawieni, tak jak oni zostaną rozliczeni też ze swoich uczynków, bo zostaną nagrodzeni albo nienagrodzeni, tak? Tak samo i ludzie, którzy zostali niezbawieni, też będą osądzeni według swoich uczynków i będą cierpieć mniej albo więcej. Można tak powiedzieć?
No, to jest ciekawy temat, dlatego że można coś takiego powiedzieć, że dla ludzi zbawionych jest tak, że ich grzechy, które mogłyby ich potępić, są im odpuszczone. I oni mogą zostać w jakiś sposób jeszcze, bo Paweł pisze coś takiego, że każdy będzie odpowiadał za grzechy popełnione w ciele, dobre czy złe. I mówi my, czyli przed Trybunałem Chrystusowym coś takiego będzie, ale to nie będzie już kwestia potępienia. To będzie raczej kwestia tego, żeby oblubienica, która będzie przygotowywać się do ślubu, zaślubin i do wesela, była czysta. Więc będzie coś takiego i należałoby z tego wnioskować. Zresztą Paweł też w Rzymian bodajże 14:10 mówi o tym, że przecież my wszyscy i tak musimy stanąć przed Trybunałem Bożym. Mówi o Trybunale cały czas. Nawet nie mówi o sądzie, zauważcie. Że biorąc pod uwagę oryginał, to wierzący człowiek po swoim zmartwychwstaniu nie stanie przed sądem, tylko przed Trybunałem. trybuną albo trybunałem, tak tam jest.
Przed sądem ustanowiony.
Bo, no tak, ktoś za nas wziął na siebie naszą karę, prawda? I Pan Jezus powiedział wyraźnie, jeżeli ktoś wierzy, to nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Czyli ten sąd nas nie dotyczy. No i można powiedzieć tak, że dostaniemy nagrodę według tego, cośmy, jak służyliśmy. Nasze grzechy, które popełniliśmy, nie stanowią o naszym potępieniu. Prawdopodobnie będzie tak, że jednak zostaną nam przypomniane rzeczy, z których nie pokutowaliśmy.
I zawstydzimy się.
Doświadczymy Bożej sprawiedliwości.
Tak, i zawstydzimy się. I to...
Przejdziemy przez ogień?
Nie.
To dzieła.
Nie my.
Dzieła
przejdą przez ogień. Czyli zostanie wypróbowana czyny nasze. Dokładnie dzieła zostaną wypróbowane. To, cośmy zrobili, jakość naszej służby, jakość naszego życia i wtedy się okaże, czy budowaliśmy rzeczywiście z tego, co jest drogocenne, czy z tego, co jest byle jakie. I wtedy też się możemy zdziwić. Tak. To w ogóle też się wielu ludzi tym może zdziwić, dlatego że budowali, wyglądało to bardzo okazale i nagle okazało się, że przyjdzie płomień i zdmuchnie to wszystko, ale oni sami będą zbawieni, tam jest napisane, prawda? Dlaczego? Bo fundament im został, Bogu dzięki, że im fundament został. Natomiast mocno się mogą zawstydzić. I gdzieś jest napisane też, że Paweł pisze, abyśmy nie byli zawstydzeni przy przyjściu Jego. I w związku z tym będzie oceniana nasza służba, natomiast w tym drugim przypadku to jest tak jak lustrzane odbicie. Tamtym ludziom, którzy będą staną przed sądem dla ludzi, którzy nie są zapisani w Księdze Żywota, im dobre czyny nic nie pomogą. Natomiast oni będą rozliczani z tego, co złego zrobili. Jaka jest ich wina? Na podstawie ich uczynków, które są zapisane w księgach. A mogą się zdziwić, dlatego że myśleli sobie, że ich uczynki mogły w jakiś sposób wpłynąć na ich zbawienie. Tu się okazuje, że nie.
Zgardzili zbawienie.
No, tak to jest.
Ale wracając też do ludu Bożego, do tych, którzy już zostali zbawieni, to w Królestwie Bożym nie ma bezrobocia, tak?
Nie ma.
No właśnie.
Nie ma bezrobocia. Na razie wiemy tyle, że z przypowieści chociażby o minach, wiemy tyle, że sługa, który 5 min dostał, 5 pomnożył, tam jest mowa o tym, że dostanie władzę nad miastami, prawda? Nad miastami jeden, nad miastami nad 5, nad 10. To się bardzo dobrze wpisuje w erę mesjańską i we władzę nad poganami i we władzę wraz z Panem Jezusem przez 1000 lat. No bo dlaczego te miasta? No tam będzie władza nad miastami.
Czy tą władzę można rozumieć tak, jak sędziowie mieli władzę, że to będzie taka,
tak,
rozsądzania?
Tak, tak. Tak jak lud był rozsądzany przez na przykład Mojżesza i jego pomocników czy starszych, no to chodzi o sądzenie w sensie rozstrzygania pewnych rzeczy, dlatego że sądzenie ma kilka znaczeń w Biblii. Nie tylko ostatecznego sądu za grzechy, ale również na przykład rozstrzygania pewnych spraw w sądach.
Czyli określenia, co jest właściwe.
Na przykład. Rozsądzania ludzi, którzy są, mają na przykład jakieś tam sprawy i przychodzą do sędziego, no to ich musi rozsądzić. Czyli rozstrzygnąć jakieś tam na przykład kwestie.
Nawet będą przychodzić też po pouczenie do samego Mesjasza. Mhm.
Zgadza się.
Dobrze, ale jeszcze jak gdyby kontynuując pytanie Bożemy, bo rzeczywiście pewnie się nie da na nie odpowiedzieć, ale czy możemy tak założyć, że ci potępieni będą też proporcjonalnie do swoich postępków jakby cierpieć, czy nie? Trudno odpowiedzieć na takie pytanie.
No, jeżeli jest napisane, że oni będą sądzeni według swoich uczynków, no to proporcjonalnie oczywiście.
Zresztą jest powiedziane, że ci aniołowie w tej najniższej części, prawda, jakby największą karę, no bo też ich wina największa, bo byli świadomi wszystkiego, prawda? Więc jakby najdalej od Boga, prawda? Więc ktoś, kto tam bliżej Boga, to pewnie coś tam mu ulży.
Nie wiem, to nie chcę się bawić w spekulacje. Natomiast myśmy mówili już o tym, że ponieważ byli osądzeni według tego, co było zapisane w księgach, to znaczy, że będą sądzeni proporcjonalnie do tego, co zrobili.
A ja jeszcze mam jedno pytanie. Wybaczcie, jeśli ono jest zupełnie, że tak powiem, chodzi mi o to, czy objawienie jest skończone?
Mówisz o czym? O doktrynalnym objawieniu?
O objawieniu Bożego planu. Czy na przykład można, krótko mówiąc, jaka jest konsekwencja mojego pytania, czy można powiedzieć, że przyjdzie czas, kiedy zgaśnie Gehenna? Czy można na przykład zrobić takie założenie?
Nie ma podstaw.
Nie ma podstaw.
Nie ma.
Na bazie obecnego objawienia.
Na bazie obecnego objawienia. Właśnie o to mi chodzi. Dlatego zapytuję, czy na bazie obecnego objawienia możemy z całą pewnością stwierdzić, że to objawienie jest skończone i nie posiada żadnego dalszego ciągu. Czy na przykład na podstawie pism możemy na pewno powiedzieć, że to już jest wszystko, co Bóg objawił i dalszego ciągu nie będzie.
Nie ma planu B.
My też chyba nie bierzemy pod uwagę, że ja tak sobie wyobrażam, chociaż to mogło być tylko moje, ale tak mi to wynika, że w tym przyszłym świecie, gdzie to ciało duchowe jest inne, to i czas nie funkcjonuje.
No w wieczności z założenia czas przestaje mieć.
No właśnie, więc jest i już.
To jest też uwaga z tym. To nie jest takie do końca pewne, ale nie chciałbym mieszać wątków. Bo w niebie nastała cisza na pół godziny.
Ale pół godziny u Pana Boga to nie wiadomo.
No ale nie przeliczaj tego tak. Więc właśnie. Są rzeczy, które są napisane tak, jakby jakiś czas istniał. Z tym, że znowu mamy ten problem, że dla nas czas wiąże się z upływem, z degeneracją, z, nie wiem, z
katastrofą.
Z fizyką naszą, ale, z przemianą.
A gdzie to jest napisane? To jak to zacytowałeś coś w tej chwili?
Tak, mówiąc, jak najbardziej.
Jak brzmi to?
Że w niebie nastało milczenie na pół godziny.
W niebie nastało milczenie na pół godziny. Gdzie to jest napisane?
W objawieniu.
W objawieniu.
To wiesz, to nasze pół godziny, czy tam pół godziny?
Wtedy będzie wielki ucisk.
Tak.
Wyjdzie ten czas na ziemi i funkcjonuje normalnie. Bo rozumiemy, że to nowe świecie być może będzie w innym czasie.
W ogóle kwestia kierowania na tego czasu.
To jest abstrakcja.
My pojmujemy, czyli jeżeli nie ma czasu, to nie ma następca.
Bo
nie wiadomo, które są włożone na głowy. To znaczy, że sumienie musi być ożywione, skoro wprawiają człowieka w cierpienie. To może to jest również stopniowanie kary, że ci, którzy takie występki mają na swojej głowie, to ich cierpienie jest inne niż to, które ma inne.
No na pewno będą z tego powodu cierpieć, bo jest napisane, że będą cierpieć.
Będą musieli mieć ożywione sumienie.
No, ich myśli będą się nawzajem rozstrzygać, albo się będą nawzajem wspierać, albo będą nawzajem sobie przeczyć. Mamy prawo tak myśleć, myślę, że ich sumienie będzie musiało cierpieć z tego powodu i oni sami będą z tego powodu cierpieć, prawda?
8.1.
No, 8.1. Objawienie 8.1. Ale to znowu byśmy się musieli zaangażować w jakieś spekulacje, które nam są po prostu niepotrzebne.
No właśnie, to samo chciałam powiedzieć.
Trzeba ostrożnie z tym wszystkim.
My mamy czuwać, być trzeźwym.
Ale ktoś coś przed chwilą pytał. Bożenka albo Bartek?
To znaczy ja pytałem,
zanim.
Ja mogę powtórzyć moje pytanie. Tak. Moje było takie, czy pismo stwierdza na pewno, że objawienie jest zamknięte?
No to musielibyśmy w tym momencie przejść do tematu kanonu, czyli do tematu tego, czy i dlaczego pismo, dany zestaw pism jest od Boga, czy nie jest od Boga. Czy na przykład można coś do niego dodać, ewentualnie dlaczego jest w takiej formie, a nie w innej formie.
Rozumiem, ale wiesz, o co mi chodzi? Rozumiem, bo kanon pism jest dla mnie czymś oczywistym.
No to jeżeli kanon jest dla ciebie oczywisty, to pytanie, sam sobie odpowiadasz na pytanie.
Ale popatrz, pismo kończy się takimi słowami. Łaska Boga nie będzie ze wszystkimi, czy jakoś tak?
No.
W ostatnim zdaniu Biblii.
Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi.
Tak.
No tak.
I teraz, wiesz, jest kwestia, czy to może mieć jakąś konsekwencję. Na przykład, czy możemy, powiedzmy, z tego ostatniego zdania lub z wielu innych podobnych zdań wywnioskować, że powiedzmy, idea tej doskonałej Bożej łaski i idea jakby rzeczywistości bez piekła jest ideą jakkolwiek uprawnioną.
Na podstawie tego objawienia, które mamy, nie.
Tak.
Gdybyśmy założyli, że może nastąpić jakieś inne objawienie, które może to zmienić, to my byśmy w tym momencie podcięli gałąź, na której siedzimy. Kompletnie. To jest to po pierwsze. Po drugie, samo pismo mówi, bo akurat tu jest takie słowo wcześniej, prawda, w 19 wersecie, że jeżeli ktoś ujmie czy doda cokolwiek, prawda, to zostanie mu dodane albo ujęty plak. Prawda? Tak się składa, że to jest słowo, które jest w trzecim wersecie od końca całej Biblii, prawda? Czyli
większy, że tak powiem. No, objawienie, prawda?
Dokładnie. Jeżeli zakładamy, że objawienie, czyli Apokalipsa, czyli Księga Objawienia, jest wypełnieniem całego, czy opisem wypełnienia całego planu Bożego, a jeżeli czytamy Biblię od początku do końca, to widać, że jest. Widać na przykład, że te rzeczy, które prorokom były zabronione, niedostępne, w objawieniu są wręcz nie tylko dostępne, ale bardzo ciekawa rzecz.
Zobowiązują,
dlatego że Danielowi Pan Bóg powiedział, zapieczętuj te słowa, prawda? Natomiast Janowi powiedział, mówiąc o dokładnie o tym samym, mówi, odpieczętuj, nie pieczętuj tych słów, prawda? Rzeczy, które były przez proroków mgliście opisywane bez szczegółów, u Jana są bardzo szczegółowo opisane. I właściwie z tekstu, który tutaj mamy, z tej treści wynika, że właśnie nic więcej już nie będzie. Nic więcej się już nie stanie. Dlatego, że Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Co można dodać do tego?
Wiesz, jeżeli na przykład my czytamy, że Bóg będzie wszystkim we wszystkim, Bóg, który jest miłością, wiesz, o co chodzi, który jest nieskończenie dobry, to w tej koncepcji Boga...
I zbawicielem wszystkich ludzi gdzieś jest napisane, ale w mojej
tysiąc
lat.
W tej koncepcji po prostu nie ma miejsca na jezioro.
No ale dobrze, tylko że tu jest napisane wyraźnie.
We wszystkim do pewnego momentu. Na zewnątrz są.
Dokładnie.
On też tam jest. No, ale w tym sensie, że wylewa się jego gniew na nich.
No tak.
Bóg jest wszechobecny, natomiast nie wszędzie jest jego oblicze. To jest to, że jest pewne, Bóg jest na różne sposoby obecny w różnych miejscach.
No i wykluczamy w jakiś sposób zmianę już później po tym wszystkim, co jest objawione i zapowiedziane.
Na to wygląda, bo to jest po pierwsze, myślę, że jednak uprawnione jest myślenie, że ten fragment, który tutaj mówi, że nie wolno niczego dodać ani ująć i do tej księgi, jest również dodany jako do ostatniej księgi objawienia, że nie będzie już niczego więcej.
Wiecie, to jest oczywiste, ja tylko spekuluję w tej chwili tutaj wyłącznie i robię to tak, jak to czasem robią ludzie generalnie. Jeśli w ogóle zaczyna się rozmowa na temat wiary, na temat wieczności, na temat Boga, władzy i tak dalej, to oczywiste jest, że ludzie w ten sposób spekulują. I dlatego pozwalam sobie na taką spekulację, że wydaje mi się, że warto, żebyśmy to zrobili też w gronie wierzących i jakoś też umacniali się w kwestii tego, co robić z taką spekulacją, która jest w nas, prawda, i która jest na zewnątrz i musimy jakoś jej sprostać, prawda? Stąd ja tak samo myślę, jak ty powiedziałeś na temat, powiedzmy, na temat jakby możliwości istnienia w koncepcji doskonałego Boga, możliwości istnienia jeziora ognistego, bo ja się z tym zgadzam, że w mojej koncepcji Boga ono się mieści, prawda? Bo ja też Boga postrzegam jako sprawiedliwego i widzę w tym po prostu sens i logikę. Ale na przykład są tacy, którzy twierdzą, że no to się kłóci z koncepcją właśnie Boga doskonałego, który stworzył wszystko po to, żeby było doskonałe, piękne.
Ale to jest kwestia już, wiesz, definicji tego, co to znaczy, że Bóg jest doskonały. Bo ludzie sobie tak myślą, że jak jest doskonały, to znaczy, że nam krzywdy nam nie zrobi, bo jest doskonały, prawda?
Ja taki jestem, wszystkich lubię.
To jest kwestia definicji dobra i zła i tak dalej.
Wolnej woli też.
No, to jest filozofia już w tym momencie, dokładnie. I teraz tu jest napisane, żeby niczego nie dodawać. W całej Biblii jest napisane, żeby niczego nie dodawać. Cały kanon właściwie był zawsze w ten sposób formowany, że za czasów, kiedy była pisana księga, musiał istnieć, musiał żyć prorok Boży, który ewentualnie mógł pewne rzeczy potwierdzić albo wręcz napisać. Tak. Więc musiał ktoś, kto, że tak powiem, przybijał tą pieczątkę, to był człowiek, który był prorokiem od Boga. Dlatego na przykład Żydzi byli doskonale świadomi, że 400 lat przed przyjściem Jana Chrzciciela skończył się Stary Testament, czyli skończyły się pisma hebrajskie, dlatego że ostatni prorok był natchniony. I oni byli świadomi tego, że od Malachiasza już nie było proroka w Izraelu. Nawet w księgach machabejskich jest napisane, że oni czekali na aż się pojawi prorok. Z oczyszczeniem świątyni chyba, czy z czymś tam związanym ze świątynią. Oni byli świadomi tego, że nie ma proroka. Wobec tego nie ma człowieka, który mógłby pewne rzeczy zatwierdzić. I oni wiedzieli, czyli mamy na pewno 400 lat dziury w objawieniu po Malachiaszu i przed Janem Chrzcicielem, bo Malachiasz jest ostatni w Starym Testamencie, Jan Chrzciciel jest ostatnim prorokiem Starego Przymierza, można powiedzieć, prawda? No i sam Pan Jezus to powiedział. I teraz w momencie, kiedy pisano Nowy Testament, to byli apostołowie, którzy znali Jezusa osobiście i którzy mogli pewne rzeczy potwierdzić. Ostatnim, który mógł potwierdzić, był apostoł Jan, który żył najdłużej, mógł potwierdzić za czasów jeszcze pisania Ewangelii, można to było potwierdzić, a potem już nie. I teraz wszyscy uczniowie, bezpośredni uczniowie apostołów, jak jeden mąż, twierdzili, że Słowem Bożym jest tylko to, co jest napisane do apostołów włącznie. Żaden z nich nie poważył się stwierdzić na przykład, że on rozwinie teraz objawienie doktrynalne, bo on ma nowe objawienie. Nic takiego się nie stało.
Bo wiesz, jest też coś takiego, spotykam się z takim opisem, że oprócz tego, co jest kanonem pism, istnieje też jakby no, taki dalszy ciąg. I ten dalszy ciąg wiąże się również z tym, w jaki sposób wierzący przez 2000 lat pojmowali to, co jest napisane w kanonie pism i no, to decydowało o rozwoju Kościoła. Czyli jak gdyby nadal istnieje pewien jakby ciąg objawienia. To znaczy, wiesz, do końca ja się z tym nie mogę zgodzić, że to jest objawienie wartości takiej, jaką posiadają pisma oczywiście. Ale mówi się tak, byli po kolei komentatorzy, przez wieki pojawiali się różni komentatorzy opisujący Biblię, opisujący, odnoszący to do praktyki, prawda? I dzięki nim Kościół się rozwijał, dzięki nim jakby mamy coraz większy dostęp do poznania tego, co jest nam potrzebne do zbawienia, prawda? Jest to też jakaś taka uprawniona teoria, dlatego że rzeczywiście tak było. Na przestrzeni dziejów jakiś rozwój następował.
No ale to też podejrzewam nauczyciele przecież, nie?
No ale nauczyciele mają wykładać słowo, a nie dodawać do słowa.
Nie dodawać, ale jakby wykładać słowo, czyli na przykład powiedzieć, słuchajcie, to jest to, a to jest to, a to jest tamto.
I możemy... No tak, dobrze. No, tylko że to nie jest dodawanie żadnego objawienia. To jest czerpanie z tego, co już jest. Nie wolno na przykład stwierdzić, że oto mam objawienie, które wykracza poza to, co już tutaj jest. To już jest dodawanie do tego, co jest skończone, zamknięte. Jeżeli ktoś...
Kwestia odrzucenia na przykład tego, nie? Co nauczyciel wykładał, to przyjęto.
Sam kanon w ogóle Nowego Testamentu tworzył się w taki sposób, że istniały bardzo ścisłe reguły tego, które pisma można uznać za pisma od Boga, które nie, i musiały spełniać bardzo ścisłe kryteria, na przykład zgodności z tym, co było wcześniej. Czyli kanon Nowego Testamentu tworzył się na takiej zasadzie, że musiały być te pisma całkowicie zgodne ze Starym Testamentem, musiały wypływać z tego, co tam było i musiały być oczywiście zgodne z tym, co apostołowie mogli potwierdzić, żyjąc jeszcze. No i tyle można powiedzieć, nie?
Przykład z niezrozumienia nauki, na przykład z tego, o czym rozmawiał komisarz Nikodemus.
No właśnie, no to jutro sobie porozmawiamy na ten temat. Ale to jest... To są rzeczy, które potem Kościół na własną, że tak powiem, odpowiedzialność sam sobie spuścił na głowę dodatkowe objawienie, które wykroczyło poza to, co jest napisane w Słowie Bożym.
I zmieniono w tradycję.
Na przykład soborowe jakieś ustalenie.
Tak jest. Przykład soborowe.
No nie tylko, bo tych objawień było cała masa. Przyszedł i każdy twierdził, że przyszedł z objawieniem od Boga, że przyszedł imieniem Pańskim, prawda? Przyszedł Russell, przyszedł Smith, przyszła Ellen White.
Wszyscy byli śliczni.
Wcześniej.
No to jest już wolna trzymanka, no to wolna Amerykanka.
W zasadzie, jak to się rozwijało, a bo raczej powiedzieć, że się bardzo... Nawet nie odstoczyła. No to każdy z nich twierdzi, że nic nie jest ponad objawienie, tylko że on jest zgodnie z pismem, wszystko.
Tak, każdy z nas też tak mówi, co my tak nie mówimy.
Wiesz, no ale jednocześnie oni pewne rzeczy mówią, które zaprzeczają temu, co jest w piśmie. No więc jak to może być zgodnie, jak zaprzecza?
Ale ja pamiętam taki fragment, jest to nie wiem gdzie, bo jestem za cienki, ale Paweł pisze, żeby każdy sobie zostawił swoje objawienia.
Nie,
jest coś takiego, że...
Przekonanie.
Tak, ale chodzi właśnie o to, że...
Nie,
to nie o to chodzi. To prawdopodobnie chodzi o to, że Paweł mówi o tym, że jeżeli chodzi o sprawy tego, co jemy, albo tego, jaki dzień czcimy, jeżeli ktoś jest na przykład słabszy w wierze, to daj mu spokój. Te sprawy zachowaj dla siebie. Bo jeżeli byśmy wszystkie sprawy mieli dobrowolnie, dowolnie traktować, to już naprawdę byłby dramat.
Nie, tu nie chodzi o dowolnie.
On mówi o sprawy dotyczące spraw zewnętrznych, takich jak jedzenie, czy picie, czy święcenie dnia. Te sprawy możemy sobie darować, one to są rzeczy naszej wolności. Natomiast jeżeli byśmy tak samo mieli traktować doktrynę, no to biada nam, to już koniec w tym momencie. Nie można powiedzieć ludziom, słuchajcie, ty się nie przejmujcie, ty sobie możesz wierzyć tak, ty tak, prawda, bo tak naprawdę to nie brata swojego nie osądzaj, bo on ma prawo wierzyć i niech każdy pozostaje przy swoim zdaniu. No dobrze, tylko nie może to dotyczyć rzeczy, które w ogóle są doktrynalne. To są rzeczy dotyczące wolności w sprawach zewnętrznych, praktyki.
Słabość brata też nie powinna polegać na tym, że on tego swojego zwyczaju naucza pod groźbą utraty zbawienia innych, każe to im zachowywać.
No.
To już nie jest brat. Słabość wie, że to jest nauczyciel.
Dokładnie.
Przekracza kompetencje.
Przychodzi człowiek, który mówi, słuchajcie, bo wy musicie na przykład szabat obchodzić, a jak nie, to będziecie potępieni. No to Paweł mówi, nie, moment, chwileczkę. Temu się zwieść nie dajcie, bo to już jest doktryna, to zahacza o wasze potępienie. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi coś takiego. I temu się Paweł bardzo sprzeciwia. Mówi, żebyście nie dali się poganie w coś takiego wsadzić, że macie się obrzezać, albo macie cokolwiek czynić, szabat, czy święta jakieś, czy nowie. Bo to nie jest dla pogan.
Ja byłem swego czasu na wielu nabożeństwach adwentystycznych. Posłuchajcie, tam praktycznie każde kazanie jest okraszone jakimiś po prostu cytatami z twórczości Ellen White. To jest po prostu standard. Oni tu widać, nie? Że w tej nauce po prostu ona jest tak.
Ona jest prorokiną.
To jest prorokiem tego kościoła.
I ona wykłada Biblię.
Oni się boją wreszcie nauczyciele słowa.
Nie, ona dawno żyła.
Cytowanie.
Kiedy ta babka żyła?
19 wiek, tak. No tak to jest, no.
19, przełom chyba 19-20 coś tam.
O ile pamiętam, to było tak jak mile był, bo to były 30 lata XIX wieku, oni tam się z tym Millerem, który tam też miał jakieś objawienie, no.
Od tego się
jeszcze a propos właśnie tego, czym się można różnić, a czym nie można. To jest chyba w Biblii, że na przykład różnica co do fundamentów to jest herezja.
Tak. No jeżeli coś podważa czyjąś wiarę.
Jeśli to są fundamenty, no to po prostu to nie ma mowy o tym, żeby tutaj była jakaś różnica.
Bo to później z czego się buduje, to może spłonąć, ale
to nie jest. No to o czym mamy my czarnie, nie? To jest Hebrajczyka.
No my mamy teraz właśnie spotkania na temat podstaw wiary, czyli jeżeli ktoś w tych sprawach przyniesie jakąś nową naukę, która nie jest zgodna z tym, co jest zapisane w Biblii, to jesteśmy w lesie. I my ją przyjmiemy.
Tak, to
A no właśnie, chociażby.
To jesteśmy w lesie. No na przykład. Teraz jeżeli na przykład ktoś za uzależnia zbawienie od chrztu wodnego, nie wiem, tworząc z tego sakrament, cokolwiek by to było, uczynek jakikolwiek, który miałby nas zbawić, to mamy problem.
To takie zamaskowane sakramenty.
Wiesz co, że coś w tym jest.
Ja zauważyłem coś takiego właśnie, że no Kościół katolicki wiadomo tam, ale niektóre takie właśnie grupy są podobne, tylko zamaskowane. One nie są nazwane wprost, że to chrzest, bierzmowanie i tam takie, tylko pewne uczynki, tak czy owak, i tak z ciała, a jakby podchodzą pod sakrament. Czyli
czy to jest jakaś taka...
Nowoczesniejsze jest to.
Bardziej zakamuflowane.
Tak, tak. No, tak, ale jest to samo, nie? Dokładnie to samo.
To jest efekt tego, że nie skończono reformacji, że tak powiem, że pewne rzeczy nie uległy odcięciu. Czyli się niestety bardzo dużo o grup kościołów ludzi myśli po katolicku. Jest taka mentalność jeszcze, która została. To jest takie myślenie, które na przykład bardzo, bardzo sakramentalizuje pewne kwestie, nie? I okazuje się na przykład, że myślimy w ten sposób, że o chrzcie myślimy jako o sakramencie, o wieczerzy myślimy jako o sakramencie. Zauważyłem to.
A to wynika jakby z naszej cielesności
ludzkiej. Ale zobacz, Darek, nawet myślimy, jest takie myślenie i takie nauczanie o regule wypowiedzenia ustami imienia Pańskiego i przyjęcia go do serca. Deklaracji, że Bóg się do tego przyzna.
W jaki sposób?
Tak, i nawet jak ta osoba nie jest narodzona na nowo, nie żyje Bogiem, to jest takie po prostu myślenie, że to jest reguła, którą musi być zaklęcia.
To jest tak sakrament, nie?
To jak zaklęcia
no bo...
Ale to przecież zauważasz, że to działa nieświadomie w ludziach. Po prostu ludzie w to wchodzą. Jakaś siła to wprowadza.
No jakaś siła. No, ktoś im to musi tłumaczyć, prawda? Ktoś do nich to mówi,
ja
prawda?
Ja ciągle jeszcze.
Więc to się niestety skądś bierze. Ktoś to słyszy, ktoś to mówi, ktoś tego naucza. Jeżeli...
Albo ludzi uszy świeży, takie rzeczy.
Wiesz co, no nie musimy, tylko że potem rozmawiasz z kimś, nie? Rozmawiasz z kimś i on ci takie rzeczy mówi, że jak on wyznał ustami, to on już jest zbawiony, bez względu na to, jak on żyje na przykład, nie? No to powiedz mu, że to nieprawda. No to on ci nie uwierzy. To on ci uwierzy, on ci powie na przykład, że on, proszę ciebie, tak, on tak wierzy. Tak, i on, tu nie masz wiary. On ma wiarę.
Ale są jeszcze inne wersje.
Był taki Grzesiek, to uważał, że jest nowonarodzony, taki są zboże w Warszawie i on nie ma problemu z prezerwatywami, więc to ktoś mu w końcu zapytał, czy ty jesteś żonaty.
Kilka osób zapytało.
A jeszcze parę innych wystąpił. To było takie, że się nazywa ekstremalne, ale miał parę innych takich wystąpień. On nie ma problemu ze słuchaniem muzyki, z piciem alkoholu. Niczym nie ma problemu, on jest wolny.
To jest, wiesz, takie zielonoświątkowe ex opere operato. To znaczy wyznałem i sam fakt wyznania sprawił, że...
Zadziałało.
Tak samo jak sakrament udzielony musi zadziałać. Bez względu na to, czy ksiądz żyje w grzechu, czy nie, on musi zadziałać, bo mimo wszystko, to sam fakt tego, że to się stało, jest ważny.
Nie ma prawa takie, co się ostać. Co to nawet opowiadasz? Jeśli ktoś na początku to wyznaje, no coś ty...
A czy wiesz co, to nie ma prawa, bo życie to weryfikuje. Życie to weryfikuje.